On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy nowy rok pański 2024 i kontynuujemy historię soborów powszechnych. Oczywiście na początku przepraszam za mój głos. Jak Państwo słyszą, mam chrypkę. Mówimy dalej. Mam nadzieję, że dla Państwa to były też miłe spotkania, te, na których rozmawialiśmy o soborach, o naszej wierze i poszerzaliśmy naszą wiedzę o tych fascynujących spotkaniach starożytnych biskupów. Choć w sumie musimy powoli kończyć ze stwierdzeniem o starożytności, bo ta, zgodnie z ogólnie przyjętą cenzurą, kończy się w roku 476 naszej ery, a sobór, o którym sobie dzisiaj powiemy, czyli Konstantynopolitański II, odbył się w roku 553. Mamy więc tutaj do czynienia z pierwszym soborem średniowiecznym. I najczęściej w naszych rozważaniach nie opowiadam Państwu o samych soborach, ale staram się Państwu przedstawić pewien kontekst całego wydarzenia. I chyba nigdzie wcześniej nie można zrozumieć obrad i ustaleń soboru, jeśli nie przypatrzymy się bliżej całemu kontekstowi tego wydarzenia, niż właśnie w tym soborze, o którym będziemy mówili dzisiaj. Proszę Państwa, przypominam, że data 476 rok, o której powiedziałem przed chwilą, czyli koniec starożytności, nie wzięła się znikąd. To przecież data upadku całego zachodnio-rzymskiego cesarstwa i zdobycie przez barbarzyńców Rzymu. Chrześcijańska Europa, Azja i północna Afryka mierzy się z najazdami barbarzyńców i z wewnętrznymi problemami. W VI wieku, a dokładnie w roku 527, na tronie wschodnio-rzymskiego cesarstwa ze stolicą w Konstantynopolu zasiada nowy cesarz, Justynian. Oczywiście nie mogę tutaj mówić o tej wielkiej personie zbyt długo, bo nie starczy nam czasu, żeby podzielić się wszystkimi informacjami. Muszę Państwu nakreślić, kim była ta postać dla całego Kościoła. W skrócie omówimy największe osiągnięcia i wytłumaczę, dlaczego zrozumienie osoby Justyniana jest niezbędne do zrozumienia soboru z roku 553. Z kart historii wyłania nam się jako wybitny dowódca. Uczciwie trzeba powiedzieć, że nie wszystkie jego zwycięstwa było jego dziełem, ale cesarz miał na pewno rękę do dowódców wojskowych i ci, których wybierał do spełnienia swojej roli, najczęściej się z niej wywiązywali. Należy także zaznaczyć, że cesarz miał dość ciekawą żonę. Była aktorką, ponoć niezwykle rozwiązłą kobietą, córką tresera niedźwiedzi, która podczas swoich podróży przebywała m.in. w Aleksandrii, gdzie się nawróciła i zbliżyła do mnichów monofizyckich i ponoć dzięki temu się nawróciła. Po powrocie do Konstantynopola poznała przyszłego cesarza i jej przyszłego męża, który tak się w niej zakochał, że wywarł na swojego wuja, ówczesnego cesarza, zmianę prawa, dzięki której członek rodziny cesarskiej mógł bez łamania tego prawa poślubić byłą aktorkę. To się nazywa miłość, prawda? Justynian został cesarzem właśnie po śmierci swojego wuja, Justyna. Wiem, można się pogubić, znowu podobne imiona. I rozpoczął swoje życiowe dzieło. Odzyskanie ziem utraconych na rzecz barbarzyńców i próba zakończenia wewnętrznych problemów. Z olbrzymimi problemami, ale jednak odzyskuje niemal całe wybrzeże Morza Śródziemnego, część Hiszpanii, Tracji, Dalmacji oraz Italii. Ta jednak jest świadkiem zaciętych bojów z Ostrogotami. Bardzo cierpi Rzym, który przychodzi z rąk do rąk, a gocki wódz Totylia potrafi zjednać sobie ludność podbitą, która nieraz nie chce powrotu do władzy Cesarstwa Rzymskiego. Rzym jest w tak kiepskim położeniu i jest tak zniszczony, że cesarz postanowi przenieść swoją stolicę egzarchatu, taka jednostka administracyjna, do Rawenny. I dlatego jak Państwo tam pojadą, mogą podziwiać piękne bizantyjskie freski, w ogóle zabytki, nie włoskie, ale właśnie bizantyjskie. Justynian wie jednak, że oprócz zagrożenia zewnętrznego, niezwykle ważne są ruchy odśrodkowe, które mogą zniszczyć jego cesarstwo. Między innymi z tego powodu ogłasza tak zwany kodeks Justyniana, czyli prawo rzymskie, ale w nowej osłonie. Można powiedzieć prawo ochrzczone, bo próbuje dostosować całe stare rzymskie prawo do nowej chrześcijańskiej rzeczywistości. No jest to dokument oczywiście monumentalny dla historii naszej cywilizacji. Justynian stawia na chrześcijaństwo. Chce, by jedna religia jednoczyła jeden lud, bo słowo naród nie jest dobrym słowem w średniowieczu. Między innymi dlatego zleca odbudowę zniszczonej podczas powstania Nika w 532 roku świątyni, która do dziś tam stoi, choć jest niestety już meczetem. To wielka Hagia Sofia, największy kościół świata. Legenda mówi, że Justynian wchodząc do niej krzyknął: Salomonie, pokonałem cię. Dość ciekawa sprawa z tym powstaniem Nika, tutaj wpływ jego żony. Kiedy cesarz chciał uciekać z Konstantynopola, bo bał się o swoje życie, zresztą nie tylko on, ale także jego współpracownicy, jego żona wstała i powiedziała: mężczyźni mogą uciekać, ona zostaje, a purpura jest wspaniałym całunem. Cesarz został i odzyskał władzę w swoim mieście. To ten cesarz zwalcza pogaństwo. W sposób, można powiedzieć, zorganizowany i państwowy. Między innymi zamyka siłą pogańskie świątynie i zmusza do chrztu pod groźbą konfiskaty majątku. Proszę Państwa, daleko, prawda? To od tej dobrowolności i radości przyjmowania chrześcijaństwa, która w cesarstwie była jeszcze dwa wieki temu. To tak pięknie wygląda, jak czytamy książki popularno-naukowe albo artykuły na temat Justyniana. Natomiast jego cesarstwo ma olbrzymi problem wewnętrzny. Są to podziały między chrześcijanami. Po Soborze Chalcedońskim, o którym Państwu oczywiście opowiadałem wcześniej, wiedzą Państwo, to jest mój ulubiony sobór, który ciągle odkrywam na nowo, wokół Konstantynopola i na Bałkanach przyjęto wiarę, którą można nazwać wiarą ortodoksyjną, czyli uznającą Chalcedon. Jednak na przykład Syria i Egipt, tam przeważa monofizytyzm, czyli pogląd, że Jezus miał tylko jedną naturę. I teraz zobaczymy, czy Państwo, tak jak ja przed laty, dali się złapać na wielkie słowa. Konflikt między ortodoksami, uznającymi dwie natury Chrystusa w jednej osobie, a konflikt między monofizytami, uznającymi, że Jezus jest tylko Bogiem, a jego człowieczeństwo nie jest jego naturą, tylko takim przejściowym bytem. Ten konflikt jest sporem teologicznym na najwyższym poziomie teologii i pełen problemów lingwistycznych. Ale ludzie żyjący w cesarstwie, ci, którzy byli cesarstwem, tak? Bo cesarstwo to przecież ludzie, w większości nie byli wielkimi teologami. Oni słuchali swoich biskupów, którzy w większości nie tłumaczyli im wielkiej, trudnej teologii, tylko używali skrótów. Przecież jak często my używamy skrótów i uproszczeń. Rosjanie są źli, Białorusini są źli, Ukraińcy są poskrzywdzeni, Niemcy nas chcą okraść. Przecież to wszystko są skróty. Ile w tym prawdy? Zero. Ale jednak stosujemy tego typu uproszczenia. I tak typowy chrześcijanin w Konstantynopolu twierdził, że ci w Egipcie nie wierzą w Jezusa. I nie wierzą, że Jezus był człowiekiem, wobec czego nie umarł na krzyżu. A typowy chrześcijanin w Aleksandrii twierdził po prostu, że ci w stolicy to heretycy, którzy uważają, że było dwóch Jezusów. A przecież to absurd, bo był tylko jeden. Chrześcijanie egipscy nie rozumieją, czemu administracja cesarska, cesarza, który ponoć jest chrześcijaninem, ich prześladuje. Nie rozumieją też tego monofizycy mnisi. Oni naprawdę twierdzą, że cesarz wspiera pogan, którzy odchodzą od koncepcji jednego Boga i powracają do wielobóstwa. Bo przecież skoro jest dwóch Jezusów, to już się robi jakiś panteon. Wspomniałem wcześniej o cesarzowej, która nawróciła się dzięki właśnie monofizyckim mnichom i dlatego wywierała wpływ na mężu, aby ten konflikt został zażegnany. Justynian rozpoczął etap na wschodzie zwany cezaropapizmem. On chce być też teologiem, namaszczać, wybierać biskupów, prowadzić sobory. Gdzieś wewnątrz czuje, że jako cesarz się do tego nadaje. Jest to jego misja od Boga. Ta mentalność zostanie na wschodzie do dzisiaj, ale zginie w Konstantynopolu, który zostanie podbity przez Turków, a przeniesie się gdzie indziej, do Moskwy. Ale to już inna historia. Cesarz dowiaduje się o dyskusji teologicznej, która toczy się wokół niektórych pism trzech biskupów. Warto wspomnieć, że ci biskupi już nie żyją. A były to pisma Teodora, biskupa Mompsuesti, który umarł w 428 roku. Teodoreta, biskupa Cyru, zmarłego koło roku 466. I Ibasa, biskupa Edessy, zmarłego w roku 457. Przypominam, nasz czas akcji. Sobór odbędzie się w roku 553, czyli trochę czasu od śmierci tych panów minęło. Więc skąd jakiś problem? Otóż niektórzy nestorianie, którym sprzeciwiali się monofizyci, wykorzystywali teksty wyżej wymienionych biskupów. Teksty te nazywane były potocznie trzema rozdziałami i wokół tej nazwy rozgorzał spór wśród ortodoksyjnych katolików, czy należy te teksty odrzucić, czy też nie. Otóż cesarz pomyślał sobie w ten sposób. Oto mamy teksty, z którymi walczą monofizyci. Jeżeli my jako ortodoksi poprzemy te monofizyckie spojrzenie, to może uda nam się zjednać Kościół ortodoksów z monofizytami wokół wspólnego wroga, jakim cały czas byli wyznawcy Nestoriusza. Cesarz pisze dzieło, w którym potępia tych biskupów. Jednak ku jemu zdziwieniu, a ludzie tak wielcy, z tak wielkim ego, często nie potrafią takich rzeczy zrozumieć, jego praca teologiczna nie kończy sporu, a nawet go powiększa. Wobec tego prosi o pomoc papieża Sylwestra i chce na nim wymusić potępienie owych biskupów. Papież się jednak nie zgadza. W odpowiedzi na ten czyn Justynian go wypędza, wypędza go z Rzymu i wtedy papież umiera. Nowo wybrany papież to Wigiliusz i on zwleka. Ale sytuacja polityczna, czyli kolejny atak na Rzym sprawiają, że z chęcią przyjmuje pomoc cesarską i ucieka z Rzymu do Konstantynopola, gdzie zostaje takim trochę gościem, ale jak się potem okaże też więźniem cesarza. Można się spytać, dlaczego papież nie chciał potępić owych biskupów? Albowiem wszyscy trzej w końcu swojego życia okazali się prawowierni, a nawet byli ojcami chalcedońskimi. Owszem, podczas całego swojego życia głosili różne poglądy, ale ostatecznie Teoderyt i Ibas byli ojcami soboru chalcedońskiego, a Teodor zmarł w łączności z Kościołem, gdyż na synodzie w Cylicji potępił wszystkie herezje i zmarł przed soborem chalcedońskim. Dlatego ciężko było od niego wymagać, żeby uznawał ten sobór, skoro umarł przed jego obradami. Wobec czego papież uważał, że nie można go osądzać, że nie można w ten sposób potraktować pamięci o tych zmarłych biskupach. Papież jest pewny swoich poglądów, zwłaszcza pewny jest tych ojców, którzy byli ojcami chalcedońskimi. Ale okazuje się, że uwaga, nie zna greki, więc nie był w stanie przeczytać tych pism w oryginale. I gdy cesarz Justynian dostarcza mu najbardziej kontrowersyjne fragmenty z tych dzieł, przetłumaczone na łacinę, papież trochę zdębiał i postanowił, że trzeba ich potępić. Jednak wkrótce po rozmowie ze swoimi współpracownikami, którzy przedstawili mu cały kontekst sytuacji i całe dzieła i powiedzieli o tym, że to był proces, że to nie było jakby powiedzieć ostateczne myśli zmarłych osób, tylko pewien ich proces, tak? Myśli, które mieli na jakimś etapie życia, potem te myśli pozmieniali. Papież znów wycofuje się rakiem ze swojej decyzji i postanawia odwołać zgodę na potępienie biskupów i to naprawdę wkurzyło cesarza. Kazał m.in. usunąć imię papieża ze słynnych marmurowych dyptyków używanych podczas celebracji Eucharystii. To były takie dwie wielkie tablice kamienne, gdzie były imiona biskupów Rzymu i w czasie modlitwy eucharystycznej czytano te imiona. Tutaj to imię zostaje skreślone. Podczas modlitwy czytano takie imię papieża i to była pewna łączność eucharystyczna, którą mieli biskupi między sobą. Okazuje się, że cesarz w ogóle nie poprawił relacji z monofizytami. Cały ten konflikt nic nie daje, ale tworzy inny. Przypomnę, Nestorianie zakładali, że Jezus nie był Bogiem, a monofizyci, że był tylko Bogiem, więc jako zwolennik antynestorianizmu Justyn chciał się przeciwstawić tym poglądom i zyskać sobie przychylność monofizytów. No ale to nie wyszło. I jeszcze można powiedzieć, wywołał burzę teologiczną. Na wschodzie bowiem biskupi chcieli potępienia trzech rozdziałów, ich twórców, a ci na zachodzie, tak jak mówię, często nie znający w ogóle tych pism, tylko znający imiona oskarżanych o herezję ojców chalcedońskich, twardo bronili trzech rozdziałów. Papież znalazł się między młotem a kowadłem, więc nawet uciekł z Konstantynopola do Chalcedonu. Przypomnę, Chalcedon jest po drugiej stronie morza. Twardo bronił tych trzech rozdziałów, twardo bronił pamięci o biskupach. Ale cesarz postanowił zwołać sobór i w przeciwieństwie do wcześniejszych soborów postanowił sam dobrać całe towarzystwo. Biskupów zachodnich reprezentowało tylko, uwaga, 16 biskupów spośród 152 i żaden z nich nie był z Włoch, z Italii. Mimo sprzeciwu papieża, który ostatecznie został aresztowany, sobór pod przewodnictwem Eutychiusza, czyli patriarchy Konstantynopola, rozpoczął swoje prace. Oryginalne akta soboru nie zachowały się. Mamy tylko je w przekładzie łacińskim. Natomiast anatemy, czyli przepisy prawne z karami kanonicznymi, które zostały dołączone do tekstów, całości, mamy w języku greckim. Pierwsza część soboru to cały wykład teologiczno-biblijno-detektywistyczny. Użyłem m.in. stwierdzenia, że jest o charakterze detektywistycznym. Otóż ojcowie badali nie tylko owe trzy rozdziały, o których mówiłem, ale także szukali w historii, a także w Pismach Świętych dowodu na to, że można kogoś potępić po jego śmierci. Nawet znaleziono takie fragmenty w Piśmie Świętym, które by to potwierdzały według ojców. Tekst jest naprawdę interesujący i pokazuje, jak niezwykle trudne były te obrady. Ciekawa rzecz wynika z tych tekstów i trzeba to przyjąć bez zgorszenia. Dla ludzi żyjących w VI wieku nie było ważne, uwaga, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa. Ważne było, jak w Niego wierzysz. W tekstach soboru znajdują się informacje o tym, na przykład, że po przeczytaniu osądzanych fragmentów ojcowie krzyczeli, płakali, rozdzielali szaty i twierdzili, że nawet demony nie są w swoich dziełach kuszenia ludzkości tak zuchwałe i bezbożne jak biskup katolicki, który zastanawia się nad tym, czy natura Syna Bożego pochłonęła całkowicie ludzką naturę, czy też nie. Owe anatemy, o których wspomniałem, są niezwykle interesujące. Powiem, pierwsze 10 jest niczym innym jak, i tu trzeba podkreślić, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystko, co do tej pory powiedziałem, jasnym i klarownym wyznaniem wiary w punktach. To nie jest nowe credo, żaden nowy dogmat, ale takie podsumowanie poprzednich soborów w 10 punktach. I te 10 anatem jest tak naprawdę największym owocem owego spotkania biskupów. Kolejne punkty to już potępienie poszczególnych osób i pism. Ostatecznie ojcowie potępili osobę samego Teodoreta, który nie był ojcem soboru chalcedońskiego, więc można było to zrobić, tak? Przeczytam Państwu ten tekst. Jeżeli ktoś broni pism bezbożnego Teodoreta, skierowanych przeciwko prawdziwej wierze, pierwszemu świętemu soborowi w Efezie, przeciw świętemu Cyrylowi i jego 12 anatemom, i kto broni tego wszystkiego, co napisał na korzyść bezbożnych Teodora i Nestoriusza oraz w obronie innych, którzy przyjęli ich bezbożną naukę, i kto z tego powodu nazywa bezbożnymi tych nauczycieli Kościoła, którzy uznają, że zjednoczenie boskiego słowa dokonało się hipostatycznie i kto nie odrzuca zarówno wymienionych tutaj bezbożnych pism, jak i obecnych oraz dawnych zwolenników takich idei oraz tych wszystkich, którzy pisali przeciwko prawdziwej wierze lub świętemu Cyrylowi, jego 12 anatemom, a już zmarli w swej bezbożności, tak samo niech będą przeklęci. To jest ten punkt na temat Teodoreta. Jeśli chodzi o resztę, czyli o tych dwóch pozostałych biskupów, to potępiono tylko pisma, które po nich pozostały oraz tych, którzy wierzą i propagują idee zawarte w tych pismach. Dzięki temu zabiegowi nie potępiono żadnego z ojców chalcedońskich. To było niezwykle istotne dla ojców soborowych. Gdyby bowiem potępili któregoś z ojców chalcedońskich, jakby przyznali się do tego, że Chalcedon był w jakiś sposób zepsuty, dotknięty grzechem, może nie jest prawdziwy. Tymczasem potępili pisma przedchalcedońskie, zachowując, jakby powiedzieć, wiarę w to, że ci ojcowie na Chalcedonie byli dotknięci Duchem Świętym, nie zbłądzili w swoich decyzjach. Papież Wirgiliusz miał na głowie również inne problemy, poza tymi, o których tutaj rozmawiamy. Rzym znowu jest oblegany i papież zabiegał o pomoc cesarską dla cierpiącego miasta. I może dlatego ostatecznie uznał dokumenty soboru. Jego akceptacja dla soboru została wyrażona w dwóch dokumentach. To jest taki list do Eutychiusza z 8 grudnia 553 roku i taka konstytucja z 23 lutego 554 roku, prawdopodobnie skierowana do Episkopatu Zachodniego, potępiając trzy rozdziały z własnej inicjatywy i bez nawet wzmianki o tym soborze. Również następcy Wigiliusza, następca dokładny, czyli papież Pelagiusz oraz ostatecznie papież Grzegorz Wielki uznali sobór za ekumeniczny, kolejny raz w naszej historii, dając taki dowód, że sobór jest ekumeniczny, jest taki uznany ze względu na zgodę Kościoła. I czasami w trakcie soboru nawet biskupi nie wiedzieli, czy on będzie ekumeniczny, będzie soborem, czy tylko będzie synodem. Później magisterium ustalało, że ten sobór jest ekumeniczny. Sobór nie przyniósł tak upragnionego przez Justyniana pokoju wewnętrznego na wschodzie. Monofizyci i chalcedończycy, chalcedońscy ortodoksi, nie znaleźli wspólnego języka, mimo wspólnego wroga. Teologicznego oczywiście wroga, bo tutaj oczywiście nikt się już nie bił. Dodatkowo sobór miał bardzo ciężkie perturbacje na zachodzie. Biskupi zachodni bowiem uznali, że zatwierdzenie z tekstów soboru jest działaniem antychalcedońskim, co znów może ukazywać problemy językowe. Biskupi bowiem, gdyby przeczytali sobór konstantynopolitański II, wiedzieliby, że tak nie jest. że 10 wspomnianych przeze mnie anatem jest bardzo, ale to bardzo chalcedońskich. Jednak najprawdopodobniej biskupi z Zachodu nie czytali tego soboru, bo nie umieli, bo był głównie w Grece i tylko bazowali na pogłoskach. Jednak kościół Mediolanu i Akwilei zerwał łączność z Rzymem. Doszło do dwóch schizm, które zostały ostatecznie, proszę Państwa, zażegnane dopiero w roku 700, prawie 150 lat po soborze. Zwróćcie uwagę, jaki to jest wielki problem językowy. Tekst powstaje w Grece. Oczywiście my dzisiaj mamy tłumaczenie, które powstało właśnie w kurii rzymskiej, żeby móc dalej na Zachodzie propagować ten tekst, pokazywać jego znaczenie. Ale w tym momencie biskupi zachodni nie mają dostępu do tej wiedzy. Słyszą tylko, że coś zostało ustalone i ktoś został potępiony, kto wcześniej był uznawany za fundament, za ojca soborowego. Dlatego słusznie sprzeciwstawiają się w sercu tej idei. Nie może tak być. Nie rozumieją tego problemu. Wielki problem Kościoła. Schizma na 150 lat, proszę Państwa. Dlatego, że nie umieli się dogadać. Mówili w różnych językach. Nie znali swojej teologii. Tu nam dopiero pokazuje ten przykład, między innymi, jak wielkie znaczenie miały poprzednie sobory. I wiedza ojców, znajomość tych dwóch języków, łaciny i greki. Tylko wtedy ta jedność mogła być zachowana. I to, że sobory używały języka ówczesnych ludzi, zwłaszcza na przykład nicejski, żeby wytłumaczyć wiarę, choć dziś z naszej perspektywy może wydaje się pewnym utrudnieniem, bo czemu nie można było zostać tylko na Ewangelii, na dziejach apostolskich, na prostych prawdach, możliwe, że było napędem tego kościoła. Natomiast tutaj ta zasada została jakby przerwana. Ojcowie wschodni rozumieją ten tekst, ojcowie zachodni nie. Sobór przez niektórych historyków kościoła nazywany jest soborem niepotrzebnym. Czy tak było? Nie mi oceniać. Jednak dostrzegam pewien owoc. Warto dzisiaj o tym wspomnieć. Nie należy albo nie powinno potępiać się czegoś, z czym człowiek nie miał szans się zapoznać. To jest dobra nauczka, dobra lekcja dla nas wszystkich. Często się dzisiaj zdarza, że ktoś oskarża, że jakiś biskup powiedział coś tam, ktoś tam, że papież powiedział coś tam lub w jakiś inny sposób. Oczywiście może tak być, ale warto to sprawdzić, żeby nie popełnić tego błędu, który był popełniony w VI wieku, że z powodu błędów językowych Kościół znów się podzielił, zamiast trwać w jedności. Sobór miał jeszcze jedną wadę. Sprawił, że na Zachodzie biskupi zaczęli twierdzić, że a ten biskup Rzymu, on jest taki chwiejny. To już nie jest Piotr. To już nie jest wyrocznia teologiczna, skoro tak szybko zmienia zdanie. Na szczęście Pan Bóg dał, że kolejni papieże byli dość dobrymi papieżami, zwłaszcza tu wspomniany wcześniej Grzegorz Wielki, o którym może kiedyś Państwu opowiem. I ten problem został zażegnany. Natomiast mówię, dopiero w 700 roku Kościół Akwilei postanowił powrócić do łączności z Rzymem. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Ten sobór jest trudny, ponieważ jak człowiek sobie weźmie po prostu sytuację z Wikipedii, nie rozumie tych wszystkich problemów, nie rozumie tych wszystkich niuansów, to co tak pomyśli, że nie wiadomo, o co chodzi. Po co oni tam tych biskupów chcieli potępiać, co to były za teksty i tak dalej. Oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie sobór przeczytać, zwłaszcza tą część pierwszą, ten cały detektywistyczny fragment, w którym to biskupi, jakby powiedzieć, śledzą heretyków. Sobór ten też był bardzo popularny w średniowieczu, zwłaszcza ze względu na swoje jasne punkty. Nie ta pierwsza część, czyli ten wywód, tylko te 10 anatem, to jest pewna przyszłość Kościoła. Przyszłość, od której my powoli odchodzimy. Prostych, jasnych punktów. To wolno, to nie wolno, to wolno, to nie wolno. Zawsze takie punkty mają dwie strony, jak moneta. Z jednej strony są wspaniałe. Uproszczają sytuację. Pozwalają zamknąć ją w ramy. Ale z drugiej strony świat nie jest czarno-biały. Poglądy nie są czarno-białe. Ludzie nie są czarno-biali. A w takich krótkich punktach często ciężko się zmieścić. I Kościół przez wieki będzie się z tym problemem spotykał i mierzył. Życzę Państwu dobrego miesiąca. Mam nadzieję, że za miesiąc będę już zdrowy i mój głos w końcu wróci do normalności. Do usłyszenia.